Campus. Campus.
Nie tak dawno mieliśmy najdłuższą noc w roku, no i generalnie zima to jest okres, w którym więcej u nas jest nocy niż dnia i jest ciągle ciemno, chociaż okazuje się, że tak naprawdę co piąty Polak w ogóle prawdziwej nocy nie doświadcza, a takie wnioski płyną z raportu autorstwa Light Pollution Think Tank oraz Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Raport powstał na podstawie badań nad zanieczyszczeniem Polski sztucznym światłem. Z nami jest jeden z autorów raportu, doktor habilitowany Andrzej Kotarba. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to w jaki sposób na początku, zacznijmy od tego, w ogóle oddziałuje od nas, na nas to sztuczne światło, bo nie tylko to, że nie widzimy gwiazd na nocnym niebie, ale to też, tak jak w raporcie piszecie, ma na nasze zdrowie skutki.
Tak, światło jest ważne dla nas generalnie, bo my żyjemy w świetle, jesteśmy zwierzętami dziennymi jako nasz gatunek i światło jest nam potrzebne, żeby funkcjonować. Więc w ciągu dnia światło jest bardzo pożyteczną rzeczą. Widzimy, co się dzieje, widzimy, co możemy robić i widzimy zagrożenia, bo przez miliony lat to była kwestia tego, czy widzimy zagrożenie, czy nie. I rozwój cywilizacyjny pozwolił nam opanować to światło, to znaczy nie jesteśmy zdani już tylko na światło naturalne, ale sami możemy je generować. Więc de facto przedłużyliśmy sobie ten dzień o tyle, o ile chcemy. Mówił pan na początku, że była najdłuższa noc w roku. Mnie się zapaliła lampka taka w głowie, że nie dla wszystkich, bo w zależności od tego, gdzie mieszkamy, tej nocy mogło w ogóle nie być. W sensie jest tak jasno. To światło, które jest sygnałem w ciągu dnia, staje się sygnałem w ciągu nocy. I nasz organizm nie wie, bo nie przestawił się na to ewolucyjnie, że światło, które jest w nocy, znaczy coś innego. Ono znaczy to samo, co w ciągu dnia. A więc jest sygnałem dla naszego organizmu, że jest dzień. I na przykład nie wydziela się hormon, który jest odpowiedzialny za sygnał dla organizmu, który mówi, że masz spać. Normalnie potrzebujemy, prawda, się położyć do łóżka, to wtedy już wiemy, że jest wieczór, powinniśmy spać, ale nasz organizm tego nie wie, dopóki w organizmie nie pojawi się melatonina. A jej wydzielanie jest hamowane przez obecność światła. Jeżeli świecimy sobie jakimś światłem, no to nasza głowa myśli, że jest dzień. Nawet jeżeli zgasimy to światło, to też potrzebuje jeszcze godziny, dwóch, zanim się przestawi w tryb nocny. Więc przede wszystkim ta najważniejsza rzecz to jest ten sygnał czuwania organizmu i sygnał do odpoczynku, do regeneracji dla umysłu i dla psychiki i dla fizyczności naszego ciała.
To jak powinna wyglądać prawdziwa noc? W raporcie piszecie na przykład, że wyznacznikiem czystego nieba jest widoczna Droga Mleczna na niebie, a widuje ją ze swojego miejsca zamieszkania jedynie 42% Polaków.
I tu mam problem, jak odpowiedzieć, bo normalnie odwołałbym się do doświadczenia, prawda? Widzieli państwo kiedyś rozgwieżdżoną noc. Ale takiej nocy wiele osób w Polsce nigdy nie widziało. W sensie prawdziwej, ciemnej nocy. Zdarza się, że dzieciaki z dużych miast wyjeżdżają na obozy, na kolonie, w tereny podmiejskie, czy gdzieś wiejskie wręcz. I nagle patrzą w nocy na niebo i wow, co to jest? Prawda? Ostatnio miałem sytuację, kiedy z moim synem wyjechałem za Warszawę, była pełnia na Boże Narodzenie, stoimy sobie, prawda, i on widzi swój cień od księżyca, prawda? Światło księżycowe rzuca światło i widać swój cień. W mieście nie zobaczymy tego cienia, bo jest tak jasno, permanentnie, jakby ta pełnia trwała cały czas. Więc to naturalne niebo, tak jak powinno wyglądać, to jest niebo, na którym widzimy kilka tysięcy gwiazd i jest czarne i Drogę Mleczną widzimy po horyzont. Takiego nieba w Polsce już nie ma. Jedynie w Bieszczadach, gdzie to zanieczyszczenie światłem to jest mniej więcej 6%, to niebo jest 6% jaśniejsze niż naturalne. Te warunki są prawie idealne i możemy zobaczyć takie rzeczy. No wreszcie kraju jest dużo, dużo gorzej. Powoli tracimy widok tego, co jest na niebie. Droga Mleczna jest takim słabym obiektem, więc ona niknie jako pierwsza, a później nikną gwiazdy. Te, które są coraz jaśniejsze, są coraz dłużej je widać, ale też powoli zaczynają niknąć, bo to tło nieba, które powinno być czarne, nie jest. Nie wiem, ilu naszych słuchaczy widziało czarne niebo w miejscu, gdzie mieszkają, gdzie nas słuchają teraz.
No tak, rzeczywiście, ono jest zazwyczaj w nocy takie granatowe bardziej niżeli czarne.
Jeśli byłoby granatowe, to znaczy, że w miarę okej, bo ono się jeszcze nie sciemniło. Ono zazwyczaj jest pomarańczowe, bo te światła, które są wokół nas, są najczęściej pomarańczowe. To światło jest emitowane w niebo i rozprasza się na cząsteczkach gazów w atmosferze i nadaje taką pomarańczową łunę niemu nad nami. Jeśli wymieniamy to światło na LED teraz, no to najczęściej na białe, więc zrobi się białe. Więc jesteśmy przykryci takim pomarańczowym albo białym mlekiem. Mhm.
No właśnie, to jest temat, który do mnie wraca chociażby co roku przy okazji Nocy Spadających Gwiazd. No i wychodzi na to co roku, że z terenu Warszawy, nawet przy pięknej, bezchmurnej pogodzie, tych gwiazd no po prostu nie widać.
Nie widać. Widać kilkanaście takich normalnych, stacjonarnych gwiazd, prawda? Te spadające muszą być naprawdę bardzo jasne. A tu też mamy taką statystykę, że tych najjaśniejszych jest kilka, ciemniejszych jest dużo, a takich słabszych jest bardzo dużo. Mhm. Więc jeżeli ktoś ma możliwość położyć się w trawie gdzieś w lipcu, w sierpniu, pooglądać niebo, poza miastem i w mieście, no to doświadczy tego szoku w zasadzie, bo to jest naprawdę przepaść, kiedy widać zupełnie inne rzeczy. Fajnym przykładem był, zdaje się, Los Angeles, kiedy w którymś roku nastąpiła tam awaria elektrowni atomowej i miasto zostało bez prądu. I wiele osób było zaskoczonych tym, że widzą białą smugę na niebie. Rozdzwoniły się telefony alarmowe, co się dzieje, czy właśnie w tej elektrowni jakiś wyciek jest radioaktywny, bo takie coś dziwne, białe ciągnie się przez niebo z kierunku elektrowni. No i trzeba było ludzi uspokajać, astronomowie lokalni zaczęli uspokajać, to jest Droga Mleczna, że nie ma czego się bać, to jest normalne, to jest coś, co jest nad wami od zawsze.
Rozmawiamy o zanieczyszczeniu światłem w Polsce, a konkretnie teraz chciałbym skupić się na Warszawie. Tutaj no praktycznie pewnie większość naszych słuchaczy spędza noc. Co już powiedzieliśmy, ta noc wcale nie jest prawdziwa i Warszawa, jak rozumiem, jest tym miejscem najbardziej w Polsce zanieczyszczonym.
Tak, jest. Warszawa jest stolicą i kraju, i zanieczyszczenia światłem w Polsce, bo to jest miasto, gmina, która emituje najwięcej światła w niebo. Jeżeli spojrzymy z góry, z orbity, bo tak badaliśmy to zanieczyszczenie światłem, to jest jedna z możliwości, kiedy teoretycznie światło powinno zostawać na Ziemi, przy Ziemi, bo oświetlamy Ziemię, a ono emitowane jest w górę, albo bezpośrednio, albo odbija się od podłoża. Mhm. I tego światła z Warszawy płynie najwięcej. Najwięcej w jednostkach bezwzględnych i w przeliczeniu też na kilometr kwadratowy terenów zabudowanych, bo to de facto tam mieszkamy i je chcemy oświetlać.
W raporcie jest taka fraza, przy której się uśmiechnąłem, brzmi jak tytuł dobrego filmu albo książki: Miasta nie nastającej nocy.
Jest takich miast kilka w Polsce, z Warszawą na czele, później na pewno jeszcze Łódź, Kraków, Poznań, Gdańsk. To są te największe metropolie, gdzie tego światła jest tak dużo emitowane w niebo, że niebo jest bardzo rozświetlone. I kiedy normalnie obserwujemy sobie sekwencję po zachodzie słońca, kiedy się coraz bardziej ściemnia, no to teoretycznie powinniśmy dojść do tego momentu, kiedy niebo jest tak ciemne, jak powinno być to niebo naturalne, o którym mówiłem wcześniej. Nad Warszawą to się nie dzieje, nad tymi miastami, gdzie ta noc nie nastaje, niebo się ściemnia i w pewnym momencie zatrzymuje się. Zatrzymuje się na jakimś poziomie jasności i ten poziom jest taki jak przed zmierzchem. To znaczy ten zmierzch taki prawdziwy, fizyczny i noc nie nastają.
I to wpływa na nasze zdrowie, tak jak już powiedzieliśmy, ale te główne czynniki, które powodują to zanieczyszczenie, to jest oświetlenie ulic.
Przede wszystkim, bo to mówimy o tym zanieczyszczeniu, które dzieje się w środowisku. To znaczy mamy oświetlenie publiczne, oświetlenie uliczne, lampy emitują światło i to światło trafia w środowisko. Możemy patrzeć na to też w skali takiej bardzo lokalnej naszej sypialni, ponieważ jeżeli kładziemy się spać ze smartfonem, on też jest źródłem światła i tak samo oddziałuje na nasz organizm jak inne źródła zewnętrzne. Więc jeżeli ktoś sobie świeci smartfonem z niebieskim ekranem, no to cały czas ten mózg jest w trybie czuwaj. Więc to jest taka skala bardzo lokalna naszej sypialni, czy też miejsca, gdzie spędzamy czas w domu. To zanieczyszczenie na zewnątrz, to które jesteśmy w stanie monitorować właśnie takimi technikami satelitarnymi, czy innego rodzaju monitoringiem środowiska, to są te źródła zewnętrzne, a więc przede wszystkim oświetlenie publiczne oraz cała masa różnych instalacji publicznych, prywatnych na budynkach. Bo niektóre budynki oświetlamy, na niektórych instalujemy reklamy, te reklamy też są oświetlone, muszą być oświetlone nie wiadomo czemu, całą dobę. Bardzo często są bardzo intensywnie rozświetlone. No i tutaj nie mamy żadnych barier, to znaczy nie ma żadnego przepisu, który by powiedział, że stop, to już jest za jasne, stop, to świeci o niewłaściwej porze i tu musimy wyhamować i w jakiś sposób ograniczyć to
światło. No właśnie, nie mamy w Polsce żadnych przepisów odnośnie natężenia oświetlenia i czegokolwiek, co by to regulowało.
To może precyzyjnie, przepisy są, ale one nie są prawem, na podstawie którego można by egzekwować jakieś zmiany. To znaczy są ustawy, w których jest podana definicja zanieczyszczenia, bo mamy różnego rodzaju zanieczyszczenia, na przykład zanieczyszczenie hałasem. Jeżeli jest głośno, no to wiemy, po 22 cisza nocna, prawda? Więc pewnych dźwięków o jakimś natężeniu nie możemy już generować. Nikt nie będzie młotem pneumatycznym pracował o 1 w nocy, bo od razu zjawią się odpowiednie służby i delikwenta uciszą. Mhm. Ze światłem tak nie jest. Możemy świecić ile chcemy, kiedy chcemy, jak mocno chcemy i w jakąkolwiek chcemy stronę. Bo definicja zanieczyszczenia środowiska nie obejmuje światła. Obejmuje smog, obejmuje spaliny, emisje z fabryk, dźwięk, ale światło tam się w ogóle nie pojawia. To jest coś zupełnie poza kategorią zanieczyszczenia. Mhm. Chociaż zanieczyszcza środowisko i wpływa na to środowisko.
Czyli to ani Polska nie zrobiła takiego prawa, ani też Unia Europejska, która mogłaby nam to jakoś narzucić i zrobić tak, żeby w każdym kraju było podobnie. I tutaj moje pytanie, jak Polska wypada na tle innych krajów, czy to Europy, czy świata?
W prawie europejskim w jednej z dyrektyw jest definicja zanieczyszczenia i ona obejmuje światło. I ta dyrektywa już od lat 80. czy 90. obowiązuje, tylko implementowana w Polsce nie objęła światła. Znaczy nasza ustawa o ochronie środowiska tego światła nie włączyła. Więc to jest jeden stosunkowo prosty zabieg, bo to jest, prawda, dodanie jednego słowa do definicji, który pociąga za sobą bardzo wiele skutków, ponieważ ta ustawa jest później punktem odniesienia dla całej masy różnych rozporządzeń i innych ustaw. W Europie jest różnie, bo ta świadomość problemu jest też różna. Są kraje, na przykład jak Słowenia, które wprowadzają regulacje na poziomie krajowym i definiują, jakie powinny być natężenie maksymalne, jak to oświetlenie powinno być wykonywane. I tak naprawdę u nas też coś takiego można by zrobić, bo jest cały szereg norm i różnych przepisów, które są opcjonalne. Znaczy, jeżeli ktoś chce, to może się do nich zastosować i wie, że powinno to wyglądać tak, tak i tak, żeby było ok. Jeżeli wymieniamy w jakiejś gminie oświetlenie, to w zależności od tego, na ile włodarze są świadomi problemu, mogą z tym zrobić coś lub nie. Mogą w przetargu napisać, że ma spełniać wymagania takiej i takiej normy i już możemy bardzo dużo zdziałać dzięki temu. Ale ponieważ nie jest to obowiązkowe, a kierujemy się zasadą, że jak najmniej się napracować, prawda, no to tego się nie uwzględnia po prostu.
Mhm. A teraz przyszło mi jeszcze do głowy takie pytanie, tego akurat w raporcie wydaje mi się nie było, ale ostatnio też przy okazji Sylwestra dużo rozmawialiśmy na temat, jak nasze zachowania wpływają na zwierzęta chociażby. Takie sztuczne oświetlenie też na pewno innym organizmom niż ludzie jakoś miesza. Chociażby kiedyś mi się wydaje, czytałem o tych po prostu walących głowami w szybę i w lampkę każdej nocy ćmy.
Zwierzęta i rośliny również to jest troszeczkę większy problem, ponieważ my jako istoty bardziej świadome możemy jakoś kontrolować, prawda, to zanieczyszczenie światłem, możemy chociażby wyciemnić sobie sypialnię, żeby tego problemu nie doświadczać tak każdej nocy i zmieniać to oświetlenie. Ze zwierzętami jest troszeczkę gorzej, bo one są jakby ofiarą naszej działalności. I w ich przypadku dodatkowe światło zaburza dramatycznie ich rytm dobowy, co może rzutować w ogóle na cały cykl życia. Mhm. Znaczy niektóre zwierzęta potrzebują ciemności do rozmnażania, inne nie. Więc ta zdolność do reprodukcji na przykład dramatycznie spada, bo potomstwo jest dużo boższe. Mniejsze jest potomstwo niż byłoby normalnie w warunkach naturalnych. Z drugiej strony niektórym zwierzętom jest łatwiej polować, bo na przykład zapalenie lampy, do której garnąć my, no to jest otwarcie stołówki dla niektórych nocnych owadożerców, które po prostu podlatują i mają gotowy posiłek. A tak samo to zmienia cykl życiowy tych drapieżników i tych ofiar. I jest bardzo wiele przykładów bardzo dramatycznych. Taki chyba najbardziej skrajny, z jakim ja się spotkałem, to są ptaki, które migrują w Ameryce Północnej i przelatują nad polami, gdzie wydobywa się ropę naftową. Bo część tej ropy, część gazu spala się od razu na miejscu, więc z tego masztu wydobywczego unosi się taka flara ognia. Dla tych zwierząt jest taki sygnał światła, na który się nawigują. Zazwyczaj byłby to księżyc albo zachodzące słońce. Podlatują do takiego słupa z oświetleniem i wpadają w studnie światła. To znaczy jest duży kontrast między tym jasnym a ciemnym. One nie widzą, że jest ciemno dookoła, co jest dookoła i krążą wokół tego światła tak długo, jak są w stanie, aż padają. Po prostu z wycieńczenia. I były takie całe duże pola wydobycia ropy naftowej, gdzie wokół masztów w okręgu leżały martwe ptaki, które nie były w stanie wydostać się z tej studni światła, do której zwabiło ją właśnie światło.
Skupmy się z powrotem na Polsce, bo też raport, wokół którego rozmawiamy, skupia się na Polsce. Powiedzieliśmy, że są miasta nienastającej nocy, tak jak Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź, jeżeli dobrze pamiętam. A gdzie w takim razie na przykład latem z Warszawy wyjechać, żeby rzeczywiście te warunki do obserwowania nocnego nieba były najlepsze?
Nie wiem, czy odpowiadać na to pytanie, bo zależy mi na ciemnym niebie. Jeżeli powiem gdzie, wiele osób pojedzie i być może te miejsca na tyle się rozwiną, że tego światła pojawi się więcej. Ale to jest znowu sygnał, że te miejsca trzeba chronić w szczególny sposób, a jest ich niewiele. Takim najbardziej przyjaznym w tym momencie, gdzie najwięcej nocnego nieba naturalnego można zobaczyć, to są Bieszczady, bo to jest ta część najmniej rozwinięta gospodarczo i najbardziej oddalona jakby w kraju od wszystkich dużych centrów. I tam nocne niebo jest 6% jaśniejsze niż takie naturalne. więc praktycznie to jest jeszcze w miarę nieskażone światłem. Dla porównania Warszawa to jest 6 tysięcy razy jaśniejsze, a więc ogromna różnica. Stosunkowo ciemno jest na tak zwanej ścianie wschodniej, a więc też w tych terenach, gdzie przemysł i zabudowa jest najmniej rozwinięta, stopień urbanizacji jest mniejszy i tam też bardzo dużo można zobaczyć. Także w północnej Polsce względnie ciemne niebo na pojezierzach i tych na Mazurach i na pojezierzach na zachodzie Polski, bo tam również mamy dużo terenów leśnych, małą zabudowę i dużo rolnictwa, bo ono też sprzyja temu, żeby te światła, no nie generować tego oświetlenia.
Czyli jednym słowem, im dalej od miasta i im mniejsze miasto, tym lepsze warunki.
Tym większe szanse, że zobaczymy ciemne niebo. To nigdy nie daje nam gwarancji, że w miejscu, do którego pojedziemy, nie będzie 2-3 latarni, które mogą załatwić sprawę. To znaczy, że one będą lokalnym źródłem światła, nie rozświetlą nieba. To niebo, jeśli gdzieś się oddalimy od tych latarni, będzie ciemne, ale takie 2-3 latarnie wokół zabudowy są w stanie w jednej miejscowości na przykład bardzo znacznie, bardzo podnieść ten poziom zanieczyszczenia, taki postrzegany z poziomu ulicy. Bo do tej pory mówiliśmy głównie o tym zanieczyszczeniu, które widzimy albo patrząc na niebo, albo patrząc z nieba na ziemię. Ale patrzmy też z perspektywy mieszkańca, który idzie ulicą, który mieszka w domu. I to jest to światło, które się tak w poziomie roznosi. Bo rozświetlenie nieba to jest światło, które idzie do góry. To, co widzimy z satelitów, to jest światło, które idzie do góry. No ale także doświadczamy tego światła chodząc po prostu i mieszkając na powierzchni ziemi. To przy okazji Bieszczadów wspomnę tylko o tym, że to miejsce, jeszcze jedno miejsce w Górach Izerskich, to są takie dwa miejsca w Polsce, gdzie nocne niebo staramy się chronić. To jest ochrona nieformalna, są parki ciemnego nieba. To są inicjatywy oddolne. Stowarzyszenie Polaris tworzy taki program Ciemne Niebo, gdzie na kilka sposobów stara się chronić, przynajmniej wskazywać takie miejsca, które są warte ochrony. To są działania lokalne w porozumieniu z władzami lokalnymi, gdzie dane samorządy na poziomie gminy czy jakichś zarządcy terenu decydują się dobrowolnie, że w jakiś sposób ograniczą to zanieczyszczenie, tak żeby chronić to niebo, jeśli jest ciemne, właśnie w Górach Izerskich i w Bieszczadach, lub redukować ten stopień zanieczyszczenia światłem.
A rozmawiamy wokół raportu, który powstał na bazie badań naukowych, więc jeszcze pytanie, jak to się w ogóle bada?
Jest bardzo wiele sposobów, bo to zanieczyszczenie światłem na różnych poziomach odbieramy. W raporcie użyliśmy dwóch takich podstawowych i najbardziej powszechnych metod. To znaczy, patrzyliśmy, ile światła trafia w niebo. To, co mówiłem na początku naszego spotkania, że teoretycznie powinniśmy oświetlać ulice, chodniki, a świecimy sobie dookoła, więc światło ucieka w niebo. I satelity pozwalają wychwycić to światło z wysokości 700 km, patrząc na Ziemię i za jednym razem obrazują cały kraj. A więc jest to bardzo wygodna metoda, żeby utworzyć taką mapę. I taką mapę dla każdej nocy generujemy. Jeśli nie ma chmur, oczywiście możemy mierzyć ilość tego światła emitowanego w niebo. To jest pierwsza metoda. Dlatego służą satelity meteorologiczne. Nigdy nie były stworzone w takim celu, więc też nie są idealne. I to jest jedna rzecz. Patrzymy z góry. Druga rzecz to jest to, że światło, które wysyłamy w niebo, musi dotrzeć na orbitę, prawda? Przechodzi przez atmosferę. Cząsteczki powietrza, tlenu i innych gazów w atmosferze oraz pyłów, aerozoli powodują, że ono się rozprasza. Gdybyśmy nie mieli atmosfery, to byłoby tak jak na Księżycu, prawda? Wysyłamy światło w niebo, nie ma atmosfery, wszystko wylatuje. Tu część jest zatrzymywana, rozpraszana i powoduje właśnie to pojaśnienie nieba, które widzimy jako łuna miejska. No i to pojaśnienie, które uniemożliwia nam zobaczenie, co się dzieje na niebie. Kolejne, to są też metody, które można połączyć z danymi satelitarnymi. Czy możemy danymi satelitarnymi zasilić pewne modele i one nam pokazują, jak to niebo powinno być, jak powinno być jasne, biorąc pod uwagę, że tyle światła świecimy w niebo. I to są te dwa podejścia, którymi posłużyliśmy się w raporcie. Można wykonywać całą masę pomiarów naziemnych. To są już pomiary punktowe. Kiedy rozstawiamy się w jakimś miejscu, bierzemy przyrządy, które mierzą nam intensywność światła, jakieś na przykład luksomierze, to mogą być instrumenty, które dokonują pomiaru w jakimś konkretnym kierunku, albo nawet takie mapy, możemy robić zdjęcia sferyczne i w tym momencie określamy ilość światła, która pochodzi z danego kierunku. Do tego możemy używać instrumentów nazywanych spektrometrami, które nam pokazują, ile jest światła w świetle i jakie ono jest. To znaczy, jeśli widzimy jakieś światło, które oświetla na przykład nam teraz studio, ono jest białe. Ale ta białość z czegoś się bierze. Białe to znaczy, że na każdej długości fali, bo światło jest falą elektromagnetyczną, emitujemy mniej więcej podobną ilość światła. Czasem światło jest czerwone, zielone, niebieskie, to znaczy, że emitujemy w jakiejś długości fali troszeczkę więcej niż na innych. I te spektrometry pozwalają nam określać, jakie jest to światło, jaki ma skład taki właśnie widmowy. I na takiej podstawie możemy stworzyć charakterystykę światła. Skąd pochodzi, jak jest go dużo, jaki ma ten swój właśnie elektromagnetyczny odcisk, czyli jakie jest widmo i w którym kierunku, ile się go ucieka tak naprawdę.
W taki sposób powstał raport, wokół którego dzisiaj rozmawialiśmy. Zanieczyszczenie światłem w Polsce, autorstwa Light Pollution Think Tank oraz Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Rozmawialiśmy z doktorem habilitowanym Andrzejem Kotarbą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Internety. facebook.com/radiocampus twitter.com/radiocampus snapchat.com/radiocampus instagram.com/radiocampus